Witam Was serdecznie w imieniu Pana Jezusa. Jak się macie dzisiaj? Pierwsza niedziela roku. Dobrze?
Dobrze,
aleluja. Więc powstańmy i zaśpiewajmy pieśń. Pieśń radości. Pieśń, która zachęca nas do radości. Rozraduj się, Chrystus, w sercach. Nadzieją wielkiej chwały jest. Radość chrześcijanina to przede wszystkim radość ze zbawienia, tak czy nie? Radość z tego, że nasze imiona są zapisane w niebie. Z tego się radujemy. Ale czy też jeszcze z innych powodów możemy się radować? Oczywiście, że możemy. Jednym z takich powodów, które chciałbym dzisiaj podnieść, jest to, że Bóg zajmuje się nami i nas testuje, sprawdza. Doświadcza naszą wiarę. Dzisiaj rano przeczytałem. Wtedy Duch zaprowadził Jezusa na pustynię, aby go kusił diabeł. O ludzie, jak, czy to może być coś pozytywnego? Czy Duch Święty coś takiego może zrobić? Oczywiście, że może, bo zrobił. Gdy Jezus został napełniony Duchem Świętym, pierwszą rzeczą, którą Duch Święty z Nim zrobił, to Go zaprowadził na pustynię, aby został poddany tam próbie. I ktoś, kto nie rozumie z duchowych spraw, by powiedział, o, to jest smutna sprawa, trudna sprawa. Ale faktycznie jest to powód dla radości dla wierzących ludzi, ponieważ to znaczy, że Bóg zaczyna nas przygotowywać, wyselekcjonował, wybrał nas z tego świata i zaczyna nas przygotowywać do chwały. To tak jak w jednostkach specjalnych. Dostać się do takich jednostek specjalnych to nie każdy może. Ale gdy już ktoś zostanie wybrany po dłuższym procesie selekcji i rekrutacji, zostanie wybrany, to pierwsza rzecz, którą z nim robią, to go zaczynają kształtować, urabiać, łamać to, co musi być złamane, zmieniać to, co musi być zmieniane. I właśnie chciałem dzisiaj, żebyśmy tak sobie pomyśleli o tym zapoczątkowanym dzisiejszą niedzielą procesie w naszym życiu, że Bóg będzie nas przekształcał. Zaśpiewaliśmy, Bóg wciąż przekształca nas, by swój osiągnąć cel, by Jego moc mogła działać pośród nas. Więc ucieszmy się przed obliczem Bożym we wspólnej modlitwie z tego, że jesteśmy w procesie. Gdy nam ostatnio było ciężko, gdy pokuszenie mocne przychodziło, gdyśmy się gieli, łamali, płakali, to znaczy, że coś dobrego się w naszym życiu dzieje. Bo ludzie, z którymi Bóg nic nie robi, wcale nie mają żadnej refleksji nad swoim życiem, wcale się nie rozczulają albo załamują tym, że znowu coś tam złego zrobili. Po prostu przechodzą do porządku, się niczym nie przejmują. A z nami Bóg robi wspaniałą rzecz, aby wykształtować w nas Syna swego Jezusa Chrystusa. Panie Jezu, serdecznie Ci dziękujemy. Przede wszystkim oczywiście za to, że dałeś nam dar wiary i że nasze imiona zapisałeś w Księdze Żywota. Bardzo się z tego cieszymy, że możemy się zgromadzić w tę pierwszą niedzielę nowego roku przed obliczem Twoim. Bardzo się cieszymy z tego, Panie, że jesteś naszą nadzieją na kolejne zmiany w naszym życiu. Chcę Ci dzisiaj serdecznie podziękować i raduję się przed obliczem Twoim snego, Panie, że mnie przeprowadzasz przez różne próby, że przechodzę przez te próby. Dziękuję Ci, Panie, za to, że mam nieraz tak trudno, że aż się żyć nie chce. Dziękuję Ci za to, bo wiem, że to wszystko służy temu celowi, który wyznaczyłeś w górze, abym na końcu drogi był podobny do Ciebie. Dziękuję Ci, Panie. Dziękuję Ci, że stosujesz tak różne środki tego przemieniania mnie, przekształtowania na obraz swój. Dziękuję Ci za to. Panie, jako Twój zbór stajemy przed Tobą dzisiaj i podnosimy nasze głowy ku Tobie z taką nadzieją i z radością, że i tutaj w tym miejscu swoje dzieło wykonujesz. Oto jesteśmy, oto zgromadziliśmy się, ufając, że Ty dzisiaj do nas będziesz przemawiać, że dzisiaj będziesz ten proces prowadzić dalej, aby nas zmieniać na swój obraz. Panie, dziękujemy Ci, że jesteś naszym Zbawicielem, który nie tylko dał nam nowy początek, ale który też każdego dnia troszczy się o nas i nas prowadzi i widzi, co się z nami dzieje i się nigdy nie spóźnia i stosuje takie środki, które są dla nas potrzebne. Ufamy Ci, Panie Jezu, i serdecznie Ci dziękujemy. Amen. Usiądźmy, bracia i siostry, przyjaciele. Bardzo się cieszę, że niektórzy już powracali z wyjazdów świątecznych. Jeszcze tylko ci, co świętują Trzech Króli, nie powracali. Ale my już jesteśmy i cieszę się też, że młodzież jest z nami, bo ostatnio bardzo jej brakowało i chciałbym prosić Emanuela, żeby parę słów powiedział o tym, co to robili w czasie, gdy ich tutaj nie było, gdzie oni tam te tak zwane Sylwestra spędzali. I są też z nami braterstwo Grażyna i Andrzej i chciałbym też prosić brata Andrzeja, żeby też powiedział, gdzie tak długo ich nie było. I co tam robili z kolei, w sensie takim, no, w sensie duchowym, nie? O to nam chodzi, jak się tam mieli. Spędźmy chwilkę czasu, słuchając ich krótkich relacji, a potem będziemy wielbić Pana pieśniami, modlitwami.
Pawlu. No właśnie, taka krótka relacja może. To jest taki zjazd młodzieży, baptystów, więc razem z gronem naszej młodzieży. Tam się wybraliśmy, tam spędzaliśmy 3 dni. Osób tam było około 60-70. Młodzież w wieku gimnazjalnym, licealnym, więc my starsi mogliśmy tam też trochę pomagać i uczyć się tego też, w jaki sposób posługiwać, w jaki sposób tworzyć coś dla innych. Mhm. I tematyka też była bardzo istotna. Tematyka prześladowania chrześcijan. I można by było powiedzieć, że to dziwny temat jak na konferencję na koniec roku, gdzie młodzież chce się wytańczyć, wyszaleć. Ale byłem zdziwiony i osobami, które usługiwały słowem, prowadziły wykłady i też reakcją młodzieży. Byliśmy podzieleni na różne grupy i w jednej grupie ja też rozmawiałem z młodzieżą, więc refleksje, jakie wyciągaliśmy z tych wykładów, z prześladowania chrześcijan, z tematu tego, jaką postawę powinniśmy mieć, jako słudzy, jako też współbracia. Było to dla mnie budujące i cieszę się, że też nasza młodzież mogła być tam dobrym świadectwem, bo wiele dobrego słyszałem o naszej młodzieży wśród innych i myślę, że też o to chodzi, żebyśmy byli, jak gdzieś wyjeżdżamy, dobrym świadectwem. No i bardzo się cieszę też, że możemy też w przyszłości coś sami stworzyć, bo mamy taki zamiar. No i ta konferencja była po części takim czasem przemyślenia, co jest dobre, co jest złe, co możemy wykorzystać w przyszłości, co jest zdecydowanie do poprawy i też z kilkoma osobami mogłem rozmawiać. Było to dla mnie, to jest dla mnie takie duże podbudowanie i ułożenie sobie tego wszystkiego, żeby był porządek i w głowie, i w tym, co później dla Pana Boga będziemy wspólnie robić. Ale też tęskniliśmy bardzo, że nie mogliśmy się być tutaj razem z nami.
Powiem tak, witajcie, bo tam byliśmy. Bracia i siostry, najpierw powiem to, czego nie miałem powiedzieć, czego nie miałem w planie. Krótko będzie. Prawdą jest to, że trzeba być dobrym świadectwem. Wszędzie, gdzie się znajdziemy, w każdej sytuacji, bo czy prędzej, czy później takie sprawy, takie sytuacje wracają do nas. Staraliśmy się być też dobrym świadectwem tam, gdzie byliśmy. Byliśmy w Ustroniu i okolicach i mieliśmy ku temu okazję poprzez mówienie o Panu Jezusie. Ludziom, którym wydaje się, że są ludźmi wierzącymi, którym wydaje się, że są chrześcijanami. Szczególnie moja żona miała taką okazję, bo to było takie starsze małżeństwo i akurat bezpośrednio siedziała przy tym samym stole, przy tej pani i moja żona mogła złożyć jej dobre świadectwo, obdarować ich słowem i że tak powiem, nosić ich w modlitwie nie wiem ile czasu, no cały czas. Obiecaliśmy sobie, że będziemy to robić i to byli ludzie zupełnie obcy dla nas, już po 70, ale oni też potrzebują prawdy, też potrzebują poznania tego żywego Jezusa, nie tylko na obrazku jakiegoś świętego, jak było w rewanżu nam przekazywane, ale oni potrzebują żywego Pana. Druga sprawa, to co pastor powiedział przed chwilą, rozpoczynając dzisiejsze nabożeństwo, że jak się wali, to się wali coś, ale umiejmy też z tego, potrafmy wnioski wyciągać i będąc tam, wypoczywając w takiej beztrosce, w takim fajnym nastroju, mieliśmy taki potworny atak z jednej strony i wydawało się nam, że logicznie będzie postąpić z naszymi głowami, naszymi rozumami, jednak modliliśmy się długo w nocy i zaraz na następny dzień, będąc na nabożeństwie, dostaliśmy taką wspaniałą odpowiedź, jak mamy postąpić. I nikomu nie mówiliśmy, nawet po powrocie tutaj do domu. Dostaliśmy taką odpowiedź i staramy się postępować, będziemy tak postępować, jak otrzymaliśmy słowo od Pana, według tego słowa. Ponieważ jest początek roku, ja nie należę do tych ludzi, którzy składają sobie jakieś tam postanowienia, postanawiają robić to, zmieniać, no oczywiście na lepsze, bo zawsze przegrywałem. To nie da rady. Mówię wam, nie da rady. Prędzej czy później poddasz się, leżysz na łopatkach i tylko jest oskarżenie, że no widzisz, nie udało ci się, więc w formie życzeń chcę przeczytać trzy wiersze dla siebie jeszcze raz i dla nas wszystkich z Listu do Hebrajczyków z 4 rozdziału 14-16 wiersz. Mając więc wielkiego, najwyższego kapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się naszego wyznania. W innym tłumaczeniu jest: trzymajmy się mocno wyznawanych przez nas prawd. Nie mamy bowiem najwyższego kapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz kuszonego we wszystkim, podobnie jak my, ale bez grzechu. Przystąpmy więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej chwili. Myślałem, co to jest stosowna chwila. No i doszedłem do wniosku, że ta chwila to jest 24 godziny na dobę, to jest 7 razy w tygodniu, to jest cały rok. Jeżeli będziemy się rzucać w Jego objęcia, w Jego ramiona, powierzać swoje życie codziennie na nowo Jemu, nie musimy żadnych postanowień zawierać, spisywać, obiecywać czegokolwiek, no przegramy. Z Nim wygramy zawsze. To jest ta prawda, którą ja chciałem przekazać. I teraz powiem dosłownie 5 zdań o tym, gdzie byliśmy. Byliśmy w Ustroniu leczyć się, a odwiedzaliśmy oczywiście okoliczne zbory. W Ustroniu byliśmy 2 razy na nabożeństwie, byliśmy w Wiśle na nabożeństwie, byliśmy w Cieszynie również. Bardzo fajnym dla nas czasem było spędzanie co tydzień w poniedziałek o 19 czasu z ludźmi skupionymi wokół Stowarzyszenia Medycznego, Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Medycznego. To są wspaniali ludzie, grupa wspaniałych osób, która w przypadku tego sanatorium już przez 22 lata co poniedziałek, kiedy wszyscy odpoczywają, oglądają TVN, może 24. Oni niestrudzenie z okolicznych wiosek, miasteczek zjeżdżają się, aby mówić o Panu Jezusie. Mówić o zbawieniu. Robią to w sposób umiejętny. Robią to w sposób naprawdę wspaniały, śpiewając, głosząc, i to takie słowo, które jeżeli serce będzie otwarte, musi je zmienić. I to była taka odskocznia pozytywna, bo wiecie, jak jest w sanatoriach. No.
Nie wiem.
Ja wiedziałem ze słyszenia, zobaczyłem na własne. To jest 1000 osób w przypadku tego miejsca, gdzie byliśmy. Wypuszczenie różnych spraw i rzucają się w te właśnie sprawy. Co jeszcze chcę powiedzieć? Byliśmy w Wiśle na jednym, to było tuż przed świętami, w tą samą niedzielę, jak nasza dzieciarnia tutaj usługiwała. Tam wspaniale usłużyły i dzieci, i młodzież. Coś zaczerpnąłem z tego i będziemy chcieli to wykorzystać u nas, bo naprawdę wspaniały występ mieli, z takim przesłaniem do całego zboru i do wszystkich wierzących. Uderzyła mnie jedna kwestia tam, kiedy przedstawiano narodzenie się Pana Jezusa w Betlejem i wszyscy zostali porwani tym zachwytem, tymi zjawiskami nadnaturalnymi, żeby iść i oddać hołd, pokłon Panu Jezusowi. Jeden z pasterzy, wstając, powiedział: a ja myślałem, że będzie inaczej. I to mnie tak świdrowało i świdruje cały czas. No nie będzie inaczej. Daję wam słowo, że nie będzie inaczej. Będzie tak, jak jest napisane. Obyśmy nie zostali rozczarowani, bo on był bardzo rozczarowany. Rozczarowanie takie normalne, ziemskie, no każdy z nas na pewno nieraz przeżył. Czy ze strony przyjaciela, czy rodziny, czy najbliższej osoby. To jest potworne uczucie, ale zostać rozczarowanym wtedy, kiedy można całą wieczność żyć w chwale, w uwielbieniu, w radości, to jest dopiero rozczarowanie. Przekazują wszyscy z każdego zboru, no nie wszędzie mogliśmy krzyknąć, bo to organizacyjnie różnie te nabożeństwa wyglądają, ale rozmawiając z pastorami, którzy nas pamiętają w Wiśle, jak byliśmy, osobiste pozdrowienia dla ludzi z Wierchuszki, czyli dla pastorów, dla naszego pastora, dla Gabriela, i od Pieczyraka Bogdana, który pamięta swój występ, wybiera się znowu na wiosnę tutaj na wybrzeże. Jak mnie zaproszą, bardzo chętnie przyjadę. Też miał naprawdę fajny występ tam. Także wszyscy nas serdecznie pozdrawiają. Niektórzy wiedzą o Olszynce. Nie będę mówił, ale obiecują co nieco, to już pastor będzie załatwiał. Także naprawdę cieszę się też, że zauważono naszą nieobecność tutaj. Miło jest słyszeć. Cieszymy się bardzo, że jesteśmy również potrzebni w zborze i będziemy się starali z tego wywiązać jak najlepiej.
Zdrowsi jesteście?
Zdrowsi.
Czynić wolę swoją, bo Ty jesteś Bogiem moim. Niech dobry duch Twój prowadzi mnie po równej ziemi.
Yeah.
Krzyżu jest bóstwem dla tych, którzy giną. Natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą.
Bye. Czy odczuwacie, kochani, że jest już 2015 rok od kilku dni? No, ja też nie ukrywam, że jakoś nie w szczególny sposób to dla mnie jest takie jakieś wyraźne i świeże. Jakoś tak żyję, funkcjonuję dosyć intensywnie z dnia na dzień i jakoś nie zastanawiam się głęboko nad tym, że to już jest kolejny nowy rok. Ale no, chyba ten fakt naszej świadomości nie umknął. Wiemy, że dzisiaj jest czwarty dzień 2015 roku. Chciałbym dzisiaj trochę na temat liczenia lat, dni, co nieco powiedzieć. A to wynika z faktu nie tylko związanego z tym, że mamy 2015 rok według naszego kalendarza. Bo według kalendarza żydowskiego, wiecie, który to już mamy rok? 5775. Wiecie, to my liczymy trochę inaczej, oni trochę inaczej. Ale wiecie, dlaczego jest 2015 rok? Bo Jezus Chrystus przyszedł na ten świat. Gdyby On się nie urodził, to nie byłoby tego kalendarza, bo my liczymy nasze upływające dni od momentu pojawienia się Jezusa Chrystusa, Zbawiciela na tym świecie. Nasza era jest zapoczątkowana faktem Jego pojawienia się i przyjścia. Słowo stało się ciałem. Bóg przyjął ciało, stał się człowiekiem i przyszedł na ten świat, aby oddać swoje życie. Żydzi liczą od stworzenia świata i według też niby pewnych źródeł ten moment nastąpił, jak wyczytałem w mądrych jakichś tam księgach, 7 października 3761 roku przed naszą erą. Więc mamy teraz 5775 rok według kalendarza żydowskiego, solarno-lunarnego, który został w takiej formie i postaci utworzony w 359 roku. To Sanhedryn to zatwierdził pod przewodnictwem Hillela II. Ta długość roku zwykłego jest zmienna. Czasami rok ten żydowski liczy 354 dni, czasami 355, czasami 356. Przestępne też są różną, tam się różnią 383, 4 bądź 5 lata. Te przestępne lata też, ten rok trwa. Ale nie chcę o tym mówić, bo to dosyć jest też złożone i zawiłe, choć ciekawe. Dlaczego mówię o tym, że mamy upływający czas, że lata, nie tylko dlatego, że mamy czwarty dzień nowego roku, ale dlatego, że Słowo Boże mówi i zachęca nas do tego, abyśmy liczyli nasze dni. Więc jak ja tak zacząłem liczyć, nie jestem z matematyki zbyt dobry, ale też i w moim życiu, to już tak zbliżam się do 16 tysięcy dni mojego życia. Nie wiem, ile tam tysięcy waszym, może już dziesiątki tysięcy, do setek chyba tysięcy jeszcze nikt nie doszedł, ale Mojżesz, który 120 lat przeżył, jak mówi Słowo Boże, w Psalmie 90, w modlitwie Mojżesza, sługi Bożego, męża Bożego, w wersecie 12, Psalmu 90, Mojżesz mówi takie dni, mówi takie słowa: naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serce. Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serce. Myślę, że my umiemy, potrafimy liczyć nasze dni. Ale czy Mojżesz miał na myśli to, żeby tylko potrafić policzyć poprzez dodawanie, ile tych dni naszych już upłynęło? Mojżesz modli się o to i to wyraża w tych słowach, aby to liczenie prowadziło do konkretnego celu. A tym celem jest to, aby posiąść mądre serce. Wiecie, to nie jest takie oczywiste i wypływające tylko z samego liczenia i upływających dni. Mądre serce można posiąść. i liczone dni może się do tego przyczynić. Dzisiaj chciałbym kilka miejsc Bożego Słowa przeczytać, które właśnie są związane z upływającymi latami i dniami. I ten upływający czas ma prowadzić do tej wartości, którą Mojżesz nazywa zdobyciem, posiągnięciem mądrego serca. Na czym to polega? Chciałbym pewien fragment zapisany w Starym Testamencie przeczytać, ale zanim przeczytam ten fragment, to chciałbym też jeszcze w związku z tym wstępem i takim nawiązaniem, ilustracją do tematu, który chciałbym dzisiaj tutaj poruszyć z tego miejsca, powiedzieć jeszcze to, że w związku z dniami, które mijają, w związku z wpływem czasu, wiele wartości traci swoją ważność. Czy wam teraz coś, jakaś, nie wiem, ważność jakiegoś dokumentu, bądź jakichś tam, nie wiem, działań już kończy, czy nawet, wiecie, no, ważność produktów, które mają jakiś termin, przynosi do spożycia, jest również z tym związane, że to czas upływa, no i traci to swoją ważność. Ja niedawno razem z moją żoną zmieniałem dowody osobiste, bo skończyły swoją ważność. Liczę dni, wiecie, kiedy mi się skończy ważność butli gazowej w samochodzie i homologacji na tą butlę i będę musiał teraz albo butlę zmieniać, albo robić legalizację tego zbiornika na nowo. Już to w tym roku, te dni, już niewiele zostało tych dni. Ile takich jest wartości w naszym życiu, które jak liczymy te dni, no to wiemy, że ten upływający czas wpływa na to, że coś traci na ważności, że coś traci na swojej takiej aktualizacji. O właśnie, też trzeba robić aktualizację, jeżeli chodzi o... ja jestem w tym bardzo kiepski, że tak powiem, jeżeli chodzi o komputer i tam aktualizację różnego rodzaju jakichś tam programów, to mnie to przeraża, ale wszystko traci swoją ważność. I w moim życiu również są takie wartości, które z biegiem czasu tracą swoją ważność. Chciałbym dzisiaj poruszyć ten temat, ale oprzeć się na fragmentach zapisanych w Starym Testamencie. Historia pewnego króla, który również, jak każdy człowiek, był poddany temu, że czas upływa, że pewne wydarzenia w jego życiu dzieją się w związku z czasem upływającym. W drugiej Księdze Kronik, w 34 rozdziale, jest bardzo no, taki interesujący i niezwykły zapis życia króla Jozjasza, bo dzisiaj o królu Jozjaszu chciałbym co nieco powiedzieć. I czytamy w tej drugiej Księdze Kronik, w 34 wersecie, tutaj są fakty związane też z latami, które upływały, z czasem, który minął. I czytamy, że kiedy Jozjasz miał 8 lat, to objął władzę królewską i panował w Jeruzalemie 31 lat. To też niezwykłe wydarzenie, 8-letni chłopiec zostaje królem. No dlatego, że jego tato Amon bardzo krótko był królem i niestety skończyły się dni jego życia i on został ustanowiony królem jako następca Amona. Jozjasz ma 8 lat, zostaje królem, panuje 31 lat, potem czytamy, w 8 roku swego panowania, chociaż jeszcze był młody, zaczął szukać Boga Dawida, swego praojca, a w 12 roku zaczął oczyszczać Judę i Jeruzalem ze świątynek na wzgórzach, z aszer, bałwanów, odlewanych posągów. Potem czytamy w 8 wersecie, w 18 roku swego panowania. Słowo Boże w bardzo taki precyzyjny sposób odnotowuje upływający czas. Mijają lata, mijają dni. W życiu króla Jozjasza dzieją się różne rzeczy, ale myślę, że warto jest nad niektórymi faktami z jego życia się zatrzymać. Jest powiedziane, że w 8 roku swojego panowania, kiedy miał 16 lat, chociaż jeszcze był młody, zaczął szukać Boga Dawida. Ktoś to kiedyś fajnie tak napisał, że wiecie, Jozjasz pewno siedział w domu, przeglądał album ze zdjęciami i natrafił na zdjęcie swojego praprzodka Dawida. I podjął decyzję: o, będę taki jak on. Chcę żyć w taki sposób, jak żył Dawid. Pewno tak nie było, to tak mówię żartem, ale chodzi o to, że młody człowiek, mając 16 lat, podejmuje decyzję, aby szukać Boga Dawida, swojego praojca. Wie, że to był wyjątkowy moment w życiu tego młodego człowieka, który również miał wpływ na jego dalsze dni, na jego dalsze lata. Ale chciałbym przeczytać fragment, który zapisany jest w drugiej Księdze Królewskiej, w rozdziale 22. To jest ta sama historia tego samego króla, opisana w tej drugiej Księdze Królewskiej. Od 3 wersetu. 22 rozdział 2 Księgi Królewskiej, od 3 wersetu będę czytał. W 18 roku panowania króla Jozjasza wysłał król sekretarza Szafana, syna Asaliasza, syna Meszulama, do świątyni Pana z takim poleceniem: wstąp do arcykapłana Hilkiasza, niech wyda pieniądze przyniesione do świątyni Pana, jakie odźwierni zebrali od ludu, i niech je przekaże do rąk kierowników robót mających nadzór nad świątynią Pana, a ci niech wypłacą je wykonawcom robót dokonującym naprawy uszkodzeń świątyni, cieślom, budowniczym i murarzom, oraz na zakup drzewa i ciosanego kamienia do naprawy świątyni. Lecz nie trzeba rozliczać się z nimi z pieniędzy im wręczonych, gdyż pracują uczciwie. Wtedy arcykapłan Hilkiasz rzekł do sekretarza Szafana: znalazłem w świątyni Pana księgę zakonu. I wręczył Hilkiasz księgę Szafanowi, który ją przeczytał. Następnie sekretarz Szafan udał się do króla i zdał sprawę królowi, powiadając: słudzy twoi wysypali pieniądze, jakie się znajdowały w świątyni, i wręczyli je kierownikom robót mającym nadzór nad świątynią. Po czym sekretarz Szafan doniósł królowi następującą rzecz: kapłan Hilkiasz wręczył mi księgę. I Szafan odczytał ją przed królem. Gdy wtedy król usłyszał treść tej księgi, rozdarł swoje szaty i dał taki rozkaz kapłanowi Hilkiaszowi, Achikamowi, synowi Szafana, Akborowi, synowi Michajasza, sekretarzowi Szafanowi oraz dworzaninowi królewskiemu Asajaszowi: idźcie zapytać się o wyrocznie Pana co do mnie, co do ludu i co do całej Judy w związku z treścią tej księgi, która została znaleziona, gdyż wielki jest gniew Pana, który rozgorzał przeciwko nam dlatego, że nasi ojcowie nie słuchali słów tej księgi, aby pełnić wszystko, co tam dla nas napisano. Poszli więc kapłan Hilkiasz i Achikam, i Akbor, i Szafan, i Asajasz do prorokini Huldy, żony Szaluma, syna Tikwy, syna Harhasa, przełożonego Szafna. Mieszkała ona w Jeruzalemie, w drugiej dzielnicy. A gdy z nią porozmawiali, ona rzekła do nich: tak mówi Pan, Bóg Izraela. Powiedzcie mężowi, który posłał was do mnie: tak mówi Pan, oto ja sprowadzę nieszczęście na to miejsce i na jego mieszkańców, zgodnie ze wszystkimi słowami tej księgi, którą przeczytał król judzki, za to, że mnie opuścili i spalali kadzidła innym bogom, drażniąc mnie wszystkim, co czynią ich ręce. Toteż rozgorzał mój gniew na to miejsce i nie ochłonie. Królowi judzkiemu zaś, który was posyła po wyrocznie Pana, tak powiedzcie: tak mówi Pan, Bóg Izraela, co do słów, które słyszałeś. Ponieważ twoje serce zmiękło i ukorzyłeś się przed Panem, gdy usłyszałeś, co powiedziałem o tym miejscu i o jego mieszkańcach, że staną się przedmiotem grozy i przekleństwem, i rozdarłeś swoje szaty i zapłakałeś przede mną, przeto usłyszałem i ja, mówi Pan. Toteż ja przyłączę cię do twoich ojców i w pokoju będziesz złożony w twoim grobie, aby twoje oczy nie oglądały całego tego nieszczęścia, jakie ja sprowadzę na to miejsce. A oni zanieśli królowi tę odpowiedź. Dzisiaj pozwolę sobie trochę obszerniejsze fragmenty z Bożego Słowa czytać. Powiem wam dlaczego. Ostatnio słuchałem pewnego brata, który też kierował słowa do tych, którzy dzielą się Bożym Słowem, usługują w kościołach, mówiąc, że ostatnio jest taka jakaś taki trend w kościołach, że częściej pojawiają się refleksje ludzkie, jakieś interpretacje, a Bożego Słowa jest coraz mniej. I ja jestem tego świadom, że niezwykłą wagę ma Słowo Boże. I mam świadomość również tego, że w naszym życiu, w tym intensywnym tempie naszego życia, czasu na Boże Słowo jest coraz mniej. I chociaż ten czas niedzielnego nabożeństwa powinien być czasem, kiedy Słowo Boże jest czytane. I ten brat, który o tym mówił, mówił, że kiedy był na nabożeństwie w pewnym miejscu, to tam przez prawie 2 godziny było czytane Boże Słowo. Bez żadnego ludzkiego komentarza. Wierzę, że to może jest no, dla nas trudne, żeby przez 2 godziny tutaj w niedzielę słuchać Bożego Słowa, ale wierzę, że to ważne i potrzebne, aby Słowo Boże tutaj, z tego miejsca było głoszone i żeby brzmiało, żebyśmy mogli Bożego Słowa słuchać. Król Jozjasz był człowiekiem, który podjął decyzję, aby nie kontynuować pewnej tradycji. Tradycja jego rodzinna była taka, że jego tata, że jego dziadek, że wszyscy wokół niego, tam wtedy, gdzie on żył, funkcjonował, mieszkał, nie byli ludźmi, dla których Słowo Boże miało wartość. Jego tato no, żył, są wiecie, krótkie charakterystyki życia jego taty, jego dziadka. Krótkie słowo, nie czynił to tego, co było dobre, słuszne w oczach Pana. Jak czytamy też jego dziadku o Manasesie, to w ogóle straszne, że ten człowiek czynił. I w takiej rodzinie, w takim środowisku, w takiej tradycji Jozjasz się urodził i podejmuje decyzję, aby wyłamać się z takiej tradycji rodzinnej, takiej tradycji, że tak powiem, wtedy narodowej. On idzie trochę pod prąd. I to, co mnie w tej historii dotyka i czym dzisiaj chciałbym się z wami dzielić, chciałbym to dzisiaj akcentować na początku nowego roku. Kiedy dzisiaj już było to powiedziane, że niektórzy czynią postanowienia, a inni tych postanowień nie czynią. Ja też należę do ludzi, którzy są raczej ostrożni z takimi postanowieniami, bo mam świadomość również, że bardzo trudno jest stanąć za swoim słowem w jakichś postanowieniach. Ale niemniej, że nie czynię takich jasnych deklaracji, to chcę, aby w moim życiu były podejmowane decyzje związane z pewnymi zmianami w moim życiu. Chcę, może nie w taki, wiecie, sposób, jak to, nie wiem, w telewizji, w książkach się czyta, że z pierwszym dniem nowego roku mamy czynić tyle i tyle postanowień, składać jakieś przyrzeczenia i tak dalej. Nie jestem taką osobą, ale chcę, biorąc pod uwagę to, że upływa czas, chcę liczyć moje dni, chcę podejmować decyzje, chcę uczyć się tego, aby nabywać mądre serce, jak to pisał Mojżesz w 90. psalmie. I dzisiaj chciałbym to zaakcentować, że upływał czas w życiu młodego człowieka, który był królem w Judzie, Jozjasza. Ale podjął pewną decyzję, aby szukać Boga, aby być jak jego praojciec Dawid. Ale to, co było kluczowe w jego życiu, to moment, kiedy usłyszał Słowo Boże. Bo kiedy usłyszał Słowo Boże, tą księgę, która była zaginiona, to jest też, wiecie, no, paradoks. To był taki czas, że księga zakonu Bożego w Judzie, w Jeruzalemie, w świątyni została zagubiona. To jest paradoks. Ale paradoks, który niestety i w życiu wielu ludzi, którzy są, nazywają się wybranymi w jakiś sposób, którzy nazywają swoje ciało świątynią, że Słowo Boże, że Biblia gdzieś jest zagubiona. Czytałem, jak też trochę przygotowałem się do do tego, co dzisiaj chciałem tutaj głosić, zwiastować historię. Też w pewnym domu, jak ktoś odwiedził ten dom i pytał, czy mają Biblię, czy mają Pismo Święte, i zaczęli szukać, to chrześcijański dom. Okazało się, że nie mogli znaleźć. W końcu pod serwetką, jako podstawek pod kwiatek, znaleźli tą Biblię. To jest taki czas, kiedy w Izraelu, kiedy w Judzie, w świątyni, nie jest tak, jak być powinno. Słowo Boże, Księga Zakonu Bożego, Księga Bożego Prawa jest zagubiona. Kiedy jest odnaleziona, w cudzysłowie, przypadkiem, to kiedy Jozjasz słyszy słowo, to rozdziela swoje szaty. Wiecie, on jest przejęty, on jest poruszony, on jest w jakiś sposób głęboko dotknięty Słowem Bożym. Wiecie, to mnie dotyka. Kiedy czytam Księgi Mojżeszowe, to widzę, że kiedy Bóg nadawał prawo, ten zakon, to mówił przez Mojżesza, że ludzie mają być przejęci czcią dla Boga poprzez wykonywanie posłuszne tego wszystkiego, co w tych zapisach zakonu prawa Bożego było zawarte. Że ludzie mieli być przejęci. Wiecie, to przejęcie, to co tutaj i w przypadku króla Jozjasza widzę, kiedy usłyszał słowo, się tym przejął. To jest cecha człowieka, który jest otwarty, który uważa, czy ma takie podejście, że słowo Boga jest ważne. Że słowo Boga nie może być traktowane lekko. Że nie może być lekceważone. Że słowem Boga należy się przejąć. Że to jest coś ważnego. I kiedy czytam dalej tą historię, i pozwólcie, że przeczytam jeszcze wiele wersetów dalej. 23 rozdział 2 Księgi Królewskiej. Król rozesłał więc wezwanie i zgromadzili się u niego wszyscy starsi z Judy i Jeruzalemu. Potem król wstąpił do świątyni Pana, a z nim wszyscy mężowie judzcy i mieszkańcy Jeruzalemu i kapłani i prorocy i cały lud od najmniejszych do największych, i kazał odczytać przed nimi wszystkie słowa Księgi Przymierza znalezionej w świątyni Pana. Następnie król stanął przy kolumnie i zawarł przed Panem przymierze, że będą naśladować Pana i przestrzegać Jego przykazań i rad i ustaw z całego serca i z całej duszy, przywracając ważność słowom tego przymierza spisanym w tej księdze. I cały lud przystąpił do przymierza. Na razie zatrzymam się. Kiedy czytam tutaj te słowa, to bardzo one mi gdzieś głęboko dźwięczą w moich uszach. Jozjasz zawiera z Panem przymierze, że będzie naśladował Pana. No, rzadko spotykamy takie określenie w Starym Testamencie, bo w Nowym Testamencie to bardzo często, i my ostatnio o tym mówimy. Tutaj w ostatni dzień ubiegłego roku mogliśmy oglądać na tej ścianie pięknej, białej, film Fan czy Naśladowca? I ja też w tym filmie byłem poruszony. Wiecie, to jest coś, co naprawdę ma wielką wagę, co związane jest z chrześcijańskim życiem. Czy jesteś fanem, czy naśladowcą Jezusa Chrystusa? Kiedy czytam, że Jozjasz podejmuje taką decyzję, zawierając z Panem przymierze, że będzie naśladował Pana, to mi w szczególny sposób to gdzieś tam dźwięczy w uszach, bo ja ostatnio o tym myślę i o tym oglądam, i o tym słucham i rozważam, czy jesteś naśladowcą Pana, czy tylko Jego fanem. Zaczęło się od tego, że pewien przełom nastąpił wtedy, kiedy on usłyszał Słowo Boże, którym się przejął, którego nie potraktował w lekki sposób, które nie wpadło jednym uchem, a drugim wypadło. I tutaj w tym trzecim wersecie 23 rozdziału jest powiedziane, że on, król Jozjasz, podejmując taką decyzję, przywrócił ważność słowom tego przymierza. Przywrócenie ważności. Gdzie mówimy o tym, ja dzisiaj to tak też tutaj tytułem wstępu podkreślam, że dni upływają, że czas płynie do przodu, że wiele wartości traci swoją ważność. Jak jest ze Słowem Bożym? Czy traci swoją ważność? Wiecie, w Izraelu wtedy był taki czas, że Słowo Boże nie miało żadnej wartości. Ono w ogóle było gdzieś zagubione. I kiedy czytamy dalej, przeczytamy to, jak wtedy wyglądał stan duchowy, duchowego życia Jeruzalemu, Judy, Izraela. Wiecie, to po prostu można chwycić się za głowę, pomyśleć, czy to jest możliwe, żeby w narodzie wybranym, którzy znają Boga, którzy mieli Jego Słowo, pozwolić, aby tak daleko odejść od zasad Bożego prawa, od Bożych zasad, żeby tak daleko można było odejść. Przeczytajmy, jak ten wtedy stan duchowego życia wyglądał. Potem król nakazał arcykapłanowi Hilkiaszowi, kapłanom drugorzędnym i odźwiernym wynieść z przybytku Pana wszystkie naczynia sporządzone dla Baala, dla Aszery i dla całego zastępu niebieskiego i spalić je poza Jeruzalemem na polach nad Kidronem, a ich popiół zanieść do Betel. I złożył z urzędu bałwochwalczych kapłanów, których ustanowili królowie judzcy, aby palili kadzidło na wzgórzach w osiedlach judzkich i wokoło Jeruzalemu, jak również tych, którzy palili kadzidło dla Baala, dla Słońca, dla Księżyca, dla gwiazd Zodiaku i dla całego zastępu niebieskiego. Kazał usunąć Aszerę ze świątyni Pana poza Jeruzalem do doliny Kidron i spalić ją w dolinie Kidron, zetrzeć ją w proch i proch z niej wyrzucić na cmentarz pospólstwa. Kazał zburzyć pomieszczenia nierządników, którzy byli w świątyni Pana, gdzie niewiasty tkały zasłony dla Aszery. Kazał ściąć wszystkich kapłanów z osiedli judzkich i zbezcześcił świątynki na wyżynach, w których ci kapłani spalali kadzidło, od Geby aż do Beerszewy. Kazał też zburzyć świątynkę wyżynną duchów polnych, która stała u wejścia do bramy Jozuego, przełożonego miasta po lewej stronie, gdy się wchodzi do miasta. Wszakże kapłanom z świątynek na wyżynach nie wolno było składać ofiar na ołtarzu Pana w Jeruzalemie. Wolno im było jednak jeść przaśny chleb w gronie braci. Kazał też zbezcześcić palenisko znajdujące się w dolinie synów Hinnoma, aby już nikt nie oddawał swego syna czy swojej córki na spalenie dla Molocha. Kazał usunąć konie, które królowie judcy postawili na cześć Boga Słońca u wejścia do świątyni Pana w pobliżu komnaty eunucha Natameleka, która była przy arkadach, a rydwan Boga Słońca spalić. Ołtarze zaś, które były na dachu górnej komnaty Achaza, zbudowane przez królów judzkich, oraz ołtarze, które kazał sporządzić Manases w obu podwórcach świątyni Pana, kazał król zburzyć i zetrzeć na proch, a proch z nich wyrzucić do doliny Kidronu. Świątynki na wyżynach, które stały naprzeciw Jeruzalemu, na południu od góry Zatracenia, które Salomon, król izraelski, zbudował dla Aszery, ohydy Sydończyków, dla Kamosza, ohydy Moabitów i dla Milkoma, obrzydliwości Amonitów, król kazał zbezcześcić. Kazał też potrzaskać posągi i powycinać święte gaje i zapełnić ich miejsce kośćmi ludzkimi. Również i ołtarz w Betel, w świątynce wyżynnej, który kazał sporządzić Jeroboam, syn Nebata, przez co wciągnął w grzech Izraela. Również ten ołtarz w świątynce wyżynnej kazał zburzyć, świątynkę zaś spalić i zetrzeć na proch oraz spalić posągi Aszery. A gdy Jozjasz odwrócił się i ujrzał groby, które tam były na górze, kazał więc zebrać kości z grobów i spalić je na ołtarzu, bezczesząc go w ten sposób, zgodnie ze słowem Pana, które wyrzekł mąż Boży, zapowiadający te rzeczy. Następnie zapytał, co to za pomnik, który tu widzę? Odpowiedzieli mu ludzie z tego miasta. Jest to grobowiec męża Bożego, który przybył z Judei i zapowiedział te rzeczy, których ty dokonałeś z ołtarzem w Betel. Wtedy on rzekł, pozostawcie go, niech nikt nie rusza jego kości.
Zachowali więc te kości wraz z kośćmi proroka, który przybył z Samarii. Także wszystkie świątynki na wzgórzach, które wznieśli królowie izraelscy we wszystkich miejscowościach Samarii, drażniąc Pana. Jozjasz usunął i postąpił z nimi zupełnie tak samo, jak postąpił w Betel. Kazał też wyrżnąć do nogi wszystkich kapłanów wyżynnych, którzy tam byli przy ołtarzach, i kazał spalić na nich kości ludzkie, po czym powrócił do Jeruzalemu. Wiecie, to dla mnie dramatyczny opis tego, jak wyglądał wtedy naród wybrany w swoim, że tak powiem, duchowym wymiarze. Jak, ile czasu trzeba było i ile zgody, pozwolenia, żeby taki stan w Judzie, w Jeruzalemie, w świątyni zaczął mieć miejsce. Wiecie, mi się tu w głowie nie mieści, jak można było w świątyni, jak tu czytałem w początku, naczynia, które były sporządzone dla Baala, dla Asher, dla całego zastępu niebieskiego, dla wszystkich znaków gwiazd zodiaków, tego też, któremu składano dzieci w ofierze, Molocha, konie dla Boga Słońca, przy świątyni miejsce, gdzie nierządnicy byli, gdzie kobiety tkały zasłony dla Aszery. Jak dalece zdegenerowany, zdeprawowany był wtedy naród izraelski. Nawet tutaj czytamy, że to, co Salomon kazał zbudować, gaje święte i dla tych różnych tych bóstw, które były ohydą, które były obrzydliwością. Wiecie, to pokazuje też to, że w świątyni może zapanować taki stan takiego zdeprawowania, takiego zepsucia. Ale następuje zmiana. Dlaczego? Bo człowiek, który może coś zrobić, jest poruszony Bożym Słowem. Człowiek, który podejmuje decyzję, że tak dalej być nie może, że zawiera z Bogiem przymierze, będę Cię, Panie, naśladował i uczynię ważnym Twoje Słowo. Przywrócę ważność Twojego Słowa dla mnie, dla ludzi, którzy są wokół mnie. Tutaj, wiecie, ważność Bożych zasad, Bożego prawa zupełnie się zdeaktualizowała. Upłynęło trochę czasu, ludzie porobili to i tamto i Słowo Boże przestało być ważne. Boże zasady przestały funkcjonować i w świątyni, i w tym miejscu, gdzie naród wybrany żył i funkcjonował. Juda przestała być taka, jaka być powinna, bo Juda to chwała dla Boga. Przestała być taka, jaka się nazywa. Zaczęła być chwałą dla zupełnie innych jakichś tam bałwanów i bóstw. Dużo czasu musiało upłynąć. Czasami, wiecie, trzeba coś robić, żeby przyczynić się, czy pozwolić do takiej degeneracji. A czasami nie trzeba nic robić. Bo czas jest tym czynnikiem, który powoduje, wiecie, że coś, co jeszcze funkcjonuje, z czasem traci swoją ważność i przestaje być działające i skuteczne. Wiecie, że tak jest, prawda? Nie trzeba nic robić. I to na bardzo przeróżnych obszarach naszego życia. Jeżeli chodzi o relacje. Jak nie będziemy dbać o relacje w małżeństwie, wystarczy nic nie robić. To będzie coraz gorzej. Jeżeli chodzi o nasze relacje z Bogiem, wystarczy nic nie robić. Będzie degeneracja. Będzie coraz gorzej. Czy wystarczy nie dbać o nic nie robić, jeżeli chodzi o higienę osobistą. Wystarczy nie mieć zębów. Poczekaj trochę. Czas spowoduje, że one przestaną być. W ogóle przestaną być. Że ich już nie będzie. Taka jest kolej rzeczy. bo czas jest tym czynnikiem, który wpływa na wiele wartości w sposób degenerujący, niszczący. Wtedy w Judzie stan życia duchowości był po prostu makabryczny i dramatyczny. Ale jest człowiek, który przejął się Bożym Słowem, który podjął decyzję, że tak dalej być nie może i podjął działania, aby przywrócić ważność słowom tego przymierza. Przywrócić ważność słowom Bożego przymierza. Kiedy czytam o tym, w jaki sposób Jozjasz dokonywał oczyszczenia świątyni i wtedy Judy, to nasuwa mi się historia, którą czytamy, o której czytamy w Ewangeliach. Między innymi w drugim rozdziale Ewangelii Jana, kiedy Pan Jezus przyszedł do świątyni, zaczął tę świątynię oczyszczać, uporządkowywać pewne rzeczy. Czy to był czas, kiedy w świątyni również pojawiły się takie wartości, dla których tam miejsca nie było. Świątynia nie była do tego przeznaczona, żeby można było w niej handlować, sprzedawać, wymieniać pieniądze i zajmować się takimi rzeczami, które tam były. I już nie chcę tego, kiedyś o tym mówiłem, tego tutaj teraz tak szeroko omawiać. Ale kiedy Jozjasz oczyszcza świątynię, kiedy oczyszcza Judę, to ja widzę, że to jest pewien taki obraz tego, o czym później czytam w Ewangeliach, kiedy Pan Jezus przyszedł do świątyni i świątynię zaczął oczyszczać. Dlaczego? Pan Jezus powiedział, że z domu mojego Ojca uczyniliście jaskinię zbójców. To miało być dom modlitwy. Dlaczego On to zrobił? Bo Słowo Boże, Słowo Jego Ojca miało dla Pana Jezusa największą wartość. Nie mógł w lekki sposób traktować Słowa Bożego. Podobnie jak Jozjasz przejął się Słowem Bożym i przywrócił ważność tego Słowa Przymierza. Przywrócenie ważności tego Słowa spowodowało tak wielkie zmiany, tak wielką rewolucję. Wiecie, bo on tutaj zrobił rewolucję. Wyłamując się z tradycji rodzinnych, wyłamując się z tradycji narodowych, bo wtedy nikt tak jak on nie postępował. Tylko dlatego, że Słowo Boże stało się dla niego ważne. I potem dalej jeszcze czytając tą historię w 22 wersecie i poniżej, 21 może jeszcze. Następnie rozkazał król całemu ludowi: obchodźcie Paschę ku czci Pana, Boga waszego, jak jest przepisane w księdze tego przymierza. Nie obchodzono bowiem takiej Paschy od czasów sędziów, którzy sądzili Izraela przez cały okres królów izraelskich i królów judzkich. Aż dopiero w 18 roku panowania króla Jozjasza obchodzona była ta Pascha ku czci Pana w Jeruzalemie. Jozjasz usunął też wróżbitów i czarodziejów i bożki domowe i bałwany i wszystkie obrzydliwości, jakie pojawiły się w ziemi judzkiej i w Jeruzalemie, aby przywrócić ważność słowom zakonu zapisanym w księdze, którą znalazł kapłan Hilkiasz w świątyni. Nie było przed nim takiego króla jak on, który by wrócił do Pana z całego swego serca i z całej swojej duszy i ze wszystkich sił swoich ściśle według zakonu mojżeszowego. Po nim już nie wystąpił taki jak on. Wiecie, po raz kolejny w 24 jest powiedziane, że te wszystkie działania, które on podjął, rewolucyjne, niezwykle radykalne, wynikały z faktu przywrócenia ważności słowom zakonu zapisanym w księdze. Przywrócenie ważności słowom, które są zapisane w tej księdze. Czy te słowa w ogóle są ważne? Jak my dzisiaj, jako ludzie, podchodzimy do słowa, które są zapisane w księdze? Czy to dla Ciebie jest ważne? Chwała Bogu. Oby tak było, żeby to było prawdziwie ważne. Mamy świadomość tego i widzimy, że nie dla każdego te słowa są ważne. Gdzie trudno jest mówić o przywróceniu ważności, jeśli coś w ogóle nie jest ważne. I niestety wokół nas jest bardzo wielu ludzi, dla których Słowo Boże nie jest ważne. Skąd o tym wiemy? Bo widzimy ich życie. Bo jak dla Jozjasza, słowo to było ważne i to było widać w jego postępowaniu, to tak samo w życiu Pana Jezusa. Słowo jego Ojca dla niego było ważne, jego postępowanie w świątyni, kiedy robił porządek, kiedy uporządkowywał pewne rzeczy, widzimy to, bo Słowo Boże dla niego miało wartość, było ważne. Ale tutaj, wiecie, jest powiedziane, że ta ważność słowa została przywrócona. Był czas, kiedy Słowo Boże dla narodu wybranego było ważne. Ale potem mijały dni, mijały lata, upływał czas, działy się różne rzeczy, były różne decyzje, różni ludzie się pojawiali i słowo przestało być ważne. Wiecie, ja mam świadomość, że to jest pewien mechanizm, który niestety w życiu człowieka występuje. Że słowo przestaje być ważne. Słowo Boże traci na swojej ważności. I niestety czas temu sprzyja. Czas jest tym czynnikiem, który powoduje, że wiele rzeczy, które kiedyś dla ciebie były ważne, dzisiaj przestają być ważne. Wiele rzeczy, które były takie świeże, takie naprawdę, że byłbyś gotów po prostu swoje życie poświęcić nawet tym wartościom. Czas mija i to przestaje być ważne. Jozjasz podjął decyzję, aby przywrócić ważność słowom tego zakonu. On się tym naprawdę przejął. Nie był człowiekiem, który w lekki sposób podchodził. Wiecie, no przecież mógł, no taka była rzeczywistość wokół niego, taka była tradycja rodzinna, takiego tata, dziadek, tam wszyscy żyli, no to czemu by nie mógł dalej tak, wiecie, żeby pielęgnować, bo to jest przecież taką wartością wielką, żeby pielęgnować te tradycje rodzinne, nieprawdaż? Mógł. Wiecie, ale Boże Słowo, które usłyszał, wstrząsnęło im. Dlatego był gotów swoje szaty rozerwać i nie mógł przejść obok tego, co usłyszał. Przywrócenie ważności. Był przejęty. Jak wspomniałem to wcześniej, to w 5 Księdze Mojżeszowej, w 6 rozdziale i 2 wersecie Bóg mówi, abyś był przejęty czcią dla Pana, Boga Twego, przestrzegając po wszystkie dni Twojego życia wszystkich Jego ustaw i przykazów. To przejęcie czcią jest związane z wykonywaniem, wypełnianiem ustaw, przykazań Słowa Bożego. Jozjasz przywrócił ważność słowom tego przymierza. Co to znaczy przywrócić? Według słownika języka polskiego to znaczy doprowadzić coś do poprzedniego stanu lub prowadzić coś na nowo. Czyli Jozjasz doprowadza coś do stanu poprzedniego, ale ten stan poprzedni nie miał miejsca za dni jego taty czy jego dziadka, tylko dużo, dużo wcześniej. Bo kiedyś był pewien stan, kiedy Słowo Boga miało wartość dla człowieka. Ale pojawił się znowu też taki kolejny czas, kiedy ta ważność Słowa Bożego dla człowieka zupełnie się zdeaktualizowała. Tak? Przestała być ważna. Wiecie, bo kiedy Bóg powiedział do pierwszych ludzi, że ze wszystkich drzew owoce drzew wolno wam jest, z wyjątkiem tych, które są w środku ogrodu, to ludzie, dla nich to było bardzo oczywiste i normalne. Ale kiedy pojawiła się koncepcja, że jednak będzie inaczej niż Bóg powiedział, Na pewno nie umrzecie. Będziecie jak Bóg znający dobro i zło, jak to wąż sprzedał Ewie. To wtedy słowo Boga przestało być tak ważne, a słowo to, które zostało usłyszane, stało się na tyle ważne i atrakcyjne, że za tym ludzie poszli. I stan pokoju i harmonii człowieka z Bogiem został przerwany. I dopiero, wiecie, no my wiemy, że taka jest prawda Ewangelii, że musiał przyjść Syn Boży na ten świat, aby ten stan harmonii, pokoju człowieka z Bogiem przywrócić. To On poprzez swoją śmierć, my dzisiaj obchodzimy pamiątkę śmierci Pana Jezusa, będziemy za chwilę spożywać chleb i pić wino, zwiastując Jego śmierć. My wiemy, że śmierć Pana Jezusa spowodowała to, że został nam przywrócony pokój z Bogiem. To Jego ofiara spowodowała, że ten stan na początku, który Bóg stworzył w relacji z człowiekiem, może być na nowo przywrócony. Jozjasz w tych działaniach oczyszczających i świątynię, i Judę, nawet to, że nakazał obchodzić Paschę. Wiecie, Pascha miała być czymś ważnym. W drugiej Księdze Mojżeszowej, w drugim rozdziale, w 12 rozdziale, kiedy czytamy o tym, jak Pascha była ustanowiona, to w wersecie 24 czytamy: przestrzegajcie tego jako ważnego na wieki ustanowienia dla was i synów waszych. Bóg powiedział, że ustanowienie to związane z Paschą jest ważne i ma być obchodzone aż na wieki. A tutaj czytamy, że Jozjasz na nowo nakazał obchodzić Paschę, która nie była przez lata obchodzona. Dlaczego? Bo słowo Boga przestało być ważne. Ludzie przestali poważnie traktować jako coś ważnego te Boże prawa, Boże zalecenia. I dlatego taki stan w Judzie, taki stan w świątyni nastąpił. Wiecie, czytam tą historię i mnie to porusza. Z jednej strony widzę, jak można doprowadzić do jakiego stanu świątynię. Jeśli tak myślę o tym, to mam pewne obrazy ludzi, których znam. Bo apostoł Paweł do Koryntian pisze: czy wy nie wiecie, że jesteście świątynią Ducha Świętego? W 3 rozdziale, 6 rozdziale 1 listu do Koryntian czytamy o tym, że my jesteśmy świątynią, jako wierzący ludzie. Do jakiego stanu świątynia może być doprowadzona? Bo upływa czas i Słowo Boże przestaje być ważne i człowiek pozwala na takie rzeczy, że po prostu tak zdeprawowane, tak zepsute, tak zanieczyszczone może być życie człowieka jako świątynia. A też mówi mi o tym ta historia, że przychodzi czas uczynienia na nowo Bożego Słowa ważnym. Jest ktoś, dla kogo Słowo Boże jest ważne. I On ma moc, jak wtedy w świątyni Pan Jezus dokonał uporządkowania i oczyszczenia. Tak samo ma moc. Tylko On może uporządkować, może dokonać oczyszczenia każdej świątyni, która jest zanieczyszczona i zepsuta przeróżnymi wartościami, do których tam nie powinno być miejsca. Czy to jest taka prawda, tak, że my jako ludzie, wierzący ludzie, kiedy zaczynamy iść w tą stronę, że Słowo Boże przestaje dla nas mieć tą właściwą, że tak powiem, wartość, tą ważność, to zaczyna się zanieczyszczenie i śmietnik w naszym życiu. Jeżeli prawdziwie zabiegamy o to, żeby Słowo Boże było na właściwym miejscu, miało ważność, to w naszym życiu będzie ten właściwy porządek. Wiecie, tylko ta jedna wartość, żeby przejąć się Słowem Bożym i przywrócić ważność tego Słowa. Pan Jezus powiedział słowa kiedyś do kobiety, która miała siostrę i brata. On powiedział do niej, do Marty, że ty naprawdę dużo rzeczy robisz, ale niewiele potrzeba, bo tylko jednego. Czego jednego potrzeba? Tą jedną wartość, która jest naprawdę potrzebna i najważniejsza, która nie będzie człowiekowi odjęta, tą jedną wartość wybrała Maria, która siadła u stóp Jezusa i co robiła? Słuchała Jego Słowa. Jego Słowo, wiecie, to jest nadrzędna wartość. Jego nauka, traktowanie Jego słów na najważniejszym miejscu w życiu, przywrócenie tej ważności, naprawdę nasze życie może uczynić pięknym. I wszystko może być na właściwym miejscu. Choć to nie jest łatwe. Wiecie, bo czas upływa i wiele różnych czynników na nas oddziaływuje w ten sposób, żeby właśnie Słowo Jego przestało być ważne. Wiecie, czemu ja o tym mówię? Bo ja widzę w moim życiu, jak też pozwalam na to, żeby ważność tego Słowa gdzieś tam umykała. Upływa czas. Zaczął się nowy rok. Ja nie chcę dzisiaj czynić deklaracji i postanowień, ale chcę iść w tą stronę, którą szedł Jozjasz. Mianowicie, aby przywrócić ważność Bożego Słowa w moim życiu. I nie, wiecie, w taki jakiś spektakularny sposób, teraz tutaj nie wiadomo co zapisywać, gdzieś tam wiązać superki, robić różne rzeczy, ale iść w tą stronę, żeby każdego dnia przywracać ważność Słowa Bożego w moim życiu. To jest Twoja i moja decyzja. Każdy z nas może uczynić coś w sprawie ważności Słowa Bożego. Czy przywrócisz tą ważność? Jeżeli ono cały czas jest ważne, chwała Bogu. Oby tak było i trzymaj tą wartość. Ale ja mam świadomość, że może oczywiście nie w taki dramatyczny już sposób, jak to miało miejsce wtedy w Judzie, ale wiecie, tak lekko. To są takie małe, drobne rzeczy. Że są rzeczy, które stają się ważniejsze niż Słowo. Wierzę, że to jest ta wartość, która jest niezbędna w naszym życiu. Wierzę, że to jest ta wartość, o którą mamy zabiegać i walczyć każdego dnia, aby przywracać ważność Słowa Bożego w naszym życiu. Aby nasze życie było prawdziwie święte i czyste. Aby nasze życie mogło doświadczać działania obecności tego Słowa. Kiedy o tym też myślę, to nasuwa mi się fragment z drugiego listu do Tymoteusza. Apostoł Paweł pisał do Tymoteusza w pierwszym rozdziale drugiego listu, w szóstym wersecie takie słowo: z tego powodu przypominam ci, abyś rozniecił na nowo dar łaski Bożej, który udzielił ci poprzez złożenie rąk moich. To jest taka myśl kierowana do Tymoteusza, człowieka wierzącego. Abyś na nowo rozniecił ten dar, który masz. Aby przywrócić na nowo ważność tego słowa, którego znamy, które wartość ich znamy. Wierzę, że mówię do ludzi, dla których Słowo Boże jest ważne, dla których ma wartość. Ale mam świadomość, że czas i wiele okoliczności, czynników, które są i we mnie, i wokół mnie, powodują to, że ta ważność jest coraz mniej wyraźna. Przywrócić na nowo, przywrócić ważność Słowa Bożego. To jest coś, co wierzę, że na progu nowego roku warto jest rozważyć i podjąć decyzję. Nie związane z tym, że będziesz jadł mniej ciastek albo robił jeszcze, nie wiem, więcej godzin w pracy, czy nadgodzin, czy innych rzeczy nie będziesz robił. Ale wierzę, że to jest wartość, która naprawdę ma przełożenie bardzo wymierne na nasze życie. Ważność Słowa Bożego. I nie tylko na poziomie mentalnym. Jak to było w przypadku Jozjasza, on to czynił. Jego życie, jego działanie, jego postępowanie dawały świadectwo tego, że przywrócił ważność Słowa Bożego. Że podjął tę decyzję, że będzie naśladował Pana. To jest też dla mnie niesamowite, że w Starym Testamencie wtedy, prawie 600 lat przed narodzeniem Pana Jezusa, który mówił tak często, pójdź za mną, naśladuj mnie. Wtedy Jozjasz mówi, że będzie naśladował Pana. Wierzę, że naśladowanie Pana to równoznaczne z tym, żeby Jego Słowo było najważniejsze. Tą wartością nadrzędną. Bo Pan Jezus nie czynił nic i nie mówił nic, czego by od swojego Ojca nie usłyszał. Jego Słowo, Słowo Ojca, Boże Słowo dla Pana Jezusa było największej wagi, największej wartości. I naśladować Pana to również właśnie czynić Jego Słowo czymś najważniejszym. Przywrócić tą wartość, tą ważność tego Słowa. I mam świadomość, wiecie, że to są rzeczy, które przecież my doskonale o tym wiemy, prawda? Co ja tutaj przecież nic nowego tu nie wymyślam. To jest tak wszystko oczywiste i takie dla ludzi wierzących podstawowe i fundamentalne. Ale wiecie, my często o tym, co podstawowe i fundamentalne, to nam gdzieś tam umyka. Wierzę, że naprawdę nasze życie może być inne. W osobistym wymiarze, też w wymiarze naszej społeczności, Kościoła, tutaj, naszego oddziaływania na tą dzielnicę, na tych ludzi, którzy są wokół nas. Jeśli prawdziwe Słowo będzie przywrócone do swojej ważności, jeżeli prawdziwe Słowo będzie przez nas respektowane i wykonywane, jeśli prawdziwie będziemy ludźmi, którzy prawdziwie żyją Słowem, w posłuszeństwie temu Słowu, to będzie miało wpływ. Jak to, że Jozjasz przejął się, wiecie, on był królem, to wiadomo, że miał już z samego swojego urzędu i stanowiska możliwość wpływania na innych ludzi. Ale wierzę, że też ludzie nie robili czegoś tylko dlatego, że on jako król im to rozkazał. Ale widzieli autentyczną przemianę, autentyczne takie szczere serce w życiu Jozjasza i przekonanie, że to, co robi, prawdziwie jest ważne i warte tego, żeby płacić wielką cenę. Liczmy nasze dni, ale w tych naszych dniach, żeby nabywać mądre serce, to wierzę, że wartością jest to, aby przywrócić ważność Słowu Bożemu. Aby żyć tym Słowem w taki rzeczywisty sposób. Nie tylko tak trochę, że tak powiem, na pół gwizdka. Ja chcę, żeby w moim życiu tak było. Chcę utożsamiać się ze słowami Jozjasza, aby zawierać na nowo takie przymierze z Panem, naśladować Go, czynić ważnym Jego Słowo, wykonywać to, co On mówi w swoim Słowie do mnie. Chcę, aby tak było. I nie łudzę się, że po prostu, wiecie, tak od razu z dnia na dzień wszystko będzie cudownie i pięknie. Bo nie. Ale w tą stronę wierzę, że powinniśmy jako wierzący ludzie zmierzać. Naśladować Pana Jezusa. W tym, żeby Słowo Boże było dla nas największej wagi, największej wartości. Przywracać ważność tego Słowa. Bo to naprawdę jest ważne i istotne. I tego na progu tego nowego roku. Wam życzę i sobie też. Bardzo sobie tego życzę. Amen. Powstańmy proszę do modlitwy. Drogi nasz Ojcze, ja Ci chcę wyrazić wdzięczność za to, że Ty ubłogosławiłeś mnie Twoim Słowem, że Ty okazałeś mi tą łaskę, że mogłem poznać, słyszeć Twoje Słowo i że mogę to Słowo mieć takie dostępne każdego dnia. Ale też, Panie, chcę się przepraszać, Panie, że i w moim życiu ważność tego Słowa gdzieś tam z czasem się jakoś deaktualizuje, że staje się mniej istotna. Wybacz mnie, Panie, że czasami też i w moim postępowaniu, w mojej postawie inne rzeczy są ważniejsze niż Twoje Słowo. Moje mądrości, moje doświadczenie, moje ambicje, moje racje, mój honor jest ważniejsze niż Twoje Słowo. Wybacz mi to, Panie. Panie, często moje lenistwo jest ważniejsze niż Twoje słowo. Wybacz mi to też, Panie Jezu. Modlę się, abyś też mnie wyposażył, też tą moc z wysokości, aby prawdziwie, Panie, Twoje słowo, Panie, było najważniejsze w moim życiu, aby przywracać ważność tego słowa, aby naśladować Ciebie, Panie Jezu, aby także i w tych nadchodzących dniach zabiegać o to, żeby pilnować tego, co ważne, pilnować Twojego słowa, pilnować tego, aby Twoim słowem każdego dnia się napełniło, to słowo mieszkało we mnie obficie, abym był wykonawcą tego słowa. Panie, o to chcę się modlić też i dla mnie, ale też dla moich braci, dla moich sióstr, byśmy byli Kościołem, który prawdziwie przywraca ważność Słowu Twojemu w naszym codziennym życiu i postępowaniu. O to się modlę, Panie, i dziękuję Tobie, że Ty dałeś nam swoje słowo, że mamy Twoje słowo i że wiemy, co mamy czynić, Panie. Nie musimy chodzić po omacku, ale możemy znać prawdę, możemy mieć światłość Twojego słowa. Może ono być tą pochodnią dla naszych nóg. Dziękuję za to, Panie, że nie musimy chodzić w ciemności, ale możemy mieć światłość Twojego słowa. Uwielbiam Ciebie i dziękuję Ci, oddając Tobie chwałę i cześć w imieniu Pana Jezusa. Amen.
Błogosławi Pan i niechaj Was strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Wami i niech Wam miłości będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku Wam i niech Wam da pokój. Amen.
Amen.